Chciałbym, żeby ten mój wykład miał trzy części. Pierwsza część wykładu to będzie próba opowiedzenia o strukturze posługi kościelnej w pierwotnym chrześcijaństwie, żebyśmy wiedzieli, w jakim kontekście jesteśmy, bo tytuł jest To świecki morze w kościele, natomiast wydawało mi się istotne i ważne, żeby zacząć mówić o tym, w jaki sposób rzeczywistość Nowego Testamentu pokazuje nam strukturę kościelnej posługi i tego, jak Kościół zarządza niejako pewnymi darami, charyzmatami, które posiada. Druga część wykładu będzie poświęcona przyjrzeniu się pewnej teologicznej prawdzie, którą jest prawda o tym, że wszyscy chrześcijanie uczestniczą w kapłańskim powołaniu Jezusa Chrystusa od Nowego Testamentu aż do czasów dzisiejszych, jak to wyglądało w kościele w nauczaniu i w kościelnej praktyce. I trzeci punkt wykładu, który sobie na ten czas wyznaczyłem, to jest opowiadanie, czy próba przyjrzenia się temu, w jaki sposób to powołanie chrześcijańskie w konkretnej rzeczywistości naszego życia się realizuje. I ta trzecia część miałaby dwa aspekty. Pierwszy aspekt to byłoby to, co ja postaram się Państwu wyciągnąć z nauki, z Pisma Świętego i z nauki kościelnej. A druga część to jest to, co Państwo sami będziecie mogli mieć na ten temat do powiedzenia, czy do zapytania i to już będzie płynna część dyskusyjna. Tak sobie wyobrażam plan tego, co chcę Państwu dzisiaj przedstawić. No więc punkt pierwszy. Struktura posługi w pierwotnym chrześcijaństwie. Spróbuję przyjrzeć się tej strukturze, używając do tego celu przeglądu pewnych pojęć, które w tej strukturze się mieszczą. To znaczy spróbuję popatrzeć na terminologię, na pewne słowa i przypatrzyć się temu, co one oznaczają. Zacznijmy od pierwszego słowa, które jest w kwestii posługi w Kościele słowem fundamentalnym, mianowicie od słowa apostoł. Po pierwsze to słowo oznacza jednego z 12 wybranych przez Jezusa, aby byli właśnie apostolami, czyli posłanymi, aby głosili Boże Słowo, głosili Ewangelię, głosili Królestwo Boże, które nadchodzi. I aby sami byli też Jezusowymi powiernikami. Jaki jest sens wyboru apostołów? Dlaczego właśnie jest ich właśnie 12? Ponieważ jest to o tyle ważne, że liczba wskazuje również na to, kim apostoł jest. Otóż 12 jest to liczba symbolizująca naród. Izrael miał 12 pokoleń. Składał się z 12 pokoleń. 12 apostołów to jest zalążek nowego Izraela. To są patriarchowie nowego Izraela. I na gruncie Nowego Testamentu nie można powiedzieć, że 12 apostołów to jest 12 pierwszych księży albo 12 pierwszych biskupów. Takie sformułowanie byłoby daleko idącym anachronizmem. Nie ma podstaw, żeby w pierwszym rzędzie stwierdzić o apostołach coś takiego. Zwłaszcza, że pierwotny Kościół ewidentnie zna biskupów i wcale niekoniecznie są oni jednymi z 12. Jest ich znacznie więcej oczywiście, jak się ta struktura rozrasta. 12 apostołów to jest pierwsza społeczność. To są patriarchowie Nowego Izraela. To jest zalążek nowej społeczności, społeczności łaski, społeczności wybrania, w której to społeczności, czyli w którym to Nowym Izraelu, tych 12 działa podobnie jak w Starym Izraelu działali patriarchowie, od których imion zostały wzięte nazwy pokoleń. Bardzo charakterystyczne, że mamy na ten temat, to żeby nie być gołosłownym, to od razu Państwu dam bardzo konkretny fragment. Jakub 1.1, pierwszy werset pierwszego rozdziału listu Jakuba. Adres jest taki. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienie 12 pokoleniom w diasporze. Więc te 12 pokoleń w diasporze tak jak 12 pokoleń w Izraelu. W Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale jest ta słynna rozmowa z Piotrem, który pyta o to, my opuściliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą, cóż otrzymamy? I Jezus mówi, zaprawdę powiadam Wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, Wy również zasiądziecie na 12 tronach, aby sądzić 12 pokoleń Izraela. Ale zaraz potem mówi, że każdy, kto pójdzie za Jezusem, opuści dom braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne na własność. A więc nie jest to funkcja tylko i wyłącznie zarezerwowana dla 12 mężczyzn, których Jezus powołał w szczególny sposób, tylko powołał ich jako patriarchów nowej rzeczywistości i potem wielokrotność dwunastki, 144 tysiące wybranych, pojawi się w Apokalipsie. Jako symbol znowu, nie dokładnej liczby, ilu ich będzie, tylko symbol pewnego pomnożenia się tej dwunastki początkowej w wielką społeczność tych, którzy świat będą sądzić. Święty Paweł w innym miejscu mówi, przy końcu czasów, czy nie wiecie, że aniołów będziecie sądzili? I nie mówi tego do 12 apostołów, mówi do wszystkich innych. Zgodnie z tym, co jest napisane. Każdy, kto pójdzie za Jezusem, stokroć tyle otrzyma. Bycie apostołem nie oznacza bynajmniej automatycznie w Kościele bycia księdzem. I doskonały fragment tego akurat odnajdujemy w pierwszym liście świętego Piotra, gdzie Piotr pokazuje bardzo, bardzo ciekawy zabieg retoryczny dokonuje. Jest bardzo znany fragment tekstu, zwłaszcza dla tych Państwa, którzy mają w ręku brewiarz od czasu do czasu, albo często. Starszych, którzy są wśród Was, proszę ja również starszy, a przy tym świadek męki Chrystusowej, świadek Chrystusowych cierpień, paście stado Boże, które jest przy Was, nie pod przymusem, ale z oddaniem i tak dalej, i tak dalej. Starszy, którzy są wśród Was, proszę ja również starszy, a przy tym uczestnik cierpień Chrystusowych oraz świadek męki Chrystusowej oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Kto jest starszy? Po grecku presbyteros. Presbiter. To słowo jeszcze za chwilę zobaczymy, nie oznacza tego, co oznacza dzisiaj. W Nowym Testamencie nie ma czegoś takiego, jak dzisiejszy podział na biskupów, księży i diakonów. Chociaż te słowa już występują, ale one mają inne znaczenie. Natomiast Piotr mówi tak. Proszę tych z Was, którzy spełniają posługę rządzenia, troski o wspólnotę chrześcijańską, proszę ja, który również taką wspólnotę posiada, który również taką władzę posiada, taką posługę sprawną. Przy tym jestem świadkiem męki Chrystusa oraz jestem uczestnikiem przyszłej chwały, która ma się objawić. Jednym słowem, autor listu mówi tak. Wraz z Wami jestem starszym. To, co mnie od Was odróżnia, to to, że jestem świadkiem męki Chrystusa. I tych świadków, głównych świadków, najważniejszych świadków męki Chrystusa było właśnie 12. I to kolegium 12 to jest kolegium świadków, a nie kolegium biskupów, ani prezbiterów, ani księży. To, że oni te funkcje najprawdopodobniej spełniali, nie znaczy wcale, że z konieczności nie była w pierwszym rzędzie. W pierwszym rzędzie funkcja apostoła to jest funkcja pierwocin nowej wspólnoty wiary, i tego, co się z tym wiąże. Pewnego rodzaju patriarchy. A to, co łączy go z wszystkimi chrześcijanami, to to, że jest uczestnikiem przyszłej chwały, która ma się objawić. Pierwszy Piotr, piąty rozdział, od pierwszego wersetu i kilka następnych. Charakterystyczne jest to, że po zdradzie Judasza trzeba wybrać 12 apostoła. Kolegium 12 musi być cały czas pełne, ponieważ ono oznacza, ta dwunastka wydaje się być szczególnie istotna, ponieważ oznacza właśnie nowego Izraela. I jakie jest kryterium? Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, wersety 21 i następny. Piotr mówi, że co? Trzeba, aby to był jeden spośród tych, którzy z nami chodzili przez cały czas przebywania Pana Jezusa, od chrztu aż do zmiłowzięcia. I wraz z nami świadczył o Jego zmartwychwstaniu. A więc znowu, to musi być świadek męki Chrystusowej. Wybierają dwóch, wylosowują z tych dwóch jednego, jest nim Maciej. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że tych 12, których Pan Jezus wysyła, żeby głosili dobrą nowinę, nie są jedynymi, którzy są wysłani, aby głosić dobrą nowinę. Jest również 72, o których pisze Łukasz, że je też wysyła i wysyła po to samo. Aby głosili królestwo, aby się złe duchy poddawały. Oni też mają władzę nad złymi duchami. Oni też spełniają posługę głoszenia. I nie widać szczególnej różnicy między 12 a 72. Co do posługi i co do władzy, jaką im Pan Jezus daje. Jedni i drudzy mają uczyć, mają uzdrawiać. Oni jednak nie otrzymują w Nowym Testamencie tytułu apostoła. Ale są tacy, którzy nie należą do grona 12 i otrzymają tytuł apostoła. Pierwszym z nich oczywiście jest święty Paweł, który nie należy do kolejnych 12, ale nie ma wątpliwości, że apostołem jest. To ciekawe. Pawła, żeby był apostołem, nikt nigdy nie wyświęca. Podobnie jak żadnego z 12 nie wyświęcił. Nie przyjęli żadnych święceń apostołowie. Mocą swego świadectwa byli tymi, którymi Chrystus ich zechciał mieć. Ręce na Pawła nakładają dopiero inni chrześcijanie. I żaden z nich nie jest apostołem. Kiedy Paweł wraz z Barnabą mają wyjść na misję. Ale już wtedy Paweł ma w kościele status proroka i nauczyciela. Czytamy w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich. W Antiochii, w tamtejszym kościele, prorokami i nauczycielami byli Barnaba, Szymon Niger, Lucjusz z Cyreny, Manachem, który wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą i Szalom. Nie ma wśród nich żadnego z tych, których nazywano apostołami. I to oni, gdy pełnią służbę pańską, mówi do nich Duch Święty, wyznaczcie mi Barnabę i Szalom do dzieła, do którego ich powołałem, wtedy po modlitwie i poście oraz nałożeniu rąk odesłali ich. Pewnego rodzaju inwestytura czy posłanie dokonuje się na Pawle przez nałożenie rąk, ale nie ma tam żadnego apostoła. Jak widać, Kościół tamtejszy ma świadomość, że ma wezwanie do misji, do głoszenia i sam wybiera tych, którzy do tej misji są wezwani. Ale Paweł czuje się apostołem, to znaczy posłańcem i nikt tego nie kwestionuje. Dopiero na Soborze w Jerozolimie spotka się z większością z kolegium apostolskiego, z tymi, którzy przeżyli do tego czasu. I owych 12, jak pisze w liście do Galatów w 2 rozdziale, poda mu ręce, a nie nałoży na niego ręce, poda mu ręce na znak wspólnoty. Ale też są inni, którzy są nazywani apostołami. Zakończenie listu do Rzymian, to nawet sekundę w dzisiejszym czytaniu, szanu pierwszym. 16 rozdział, 7 werset. Czytamy tak. Pozdrówcie Andronika i Junię, moich krewnych i współwięźniów, którzy należą do grona wybitnych apostołów, którzy jeszcze przede mną należeli do Chrystusa. Proszę Państwa, jeżeli Państwo dzisiaj byli na przyświętej być może, albo czytali w wersji Biblii Tysiąclecia list do Rzymian, to tam się nie spotkano tam Andronika i Junii, tylko spotkano tam Państwo Andronika i Juniasa. Ale daję Państwu słowo, że tam nie ma żadnego Juniasa mężczyzny, tylko jest Junia kobieta. Biblia Poznańska zresztą i wszystkie inne poza Biblią Tysiąclecia polskie tłumaczenia poprawnie tłumaczą. Biblia Tysiąclecia powtarza to niestety pewien błąd, który dosyć wcześnie został zrobiony, ponieważ wydawało się niektórym tłumaczom, że jest niemożliwe dawać kobiecie tytuł apostoła. Ale to ewidentnie ten tytuł właśnie został nadany. Pozdrówcie Andronika i Junię, najprawdopodobniej byli małżeństwem, podobnie jak Pryscyla, jak Fila. Inna słynna para apostolska z pracowników świętego Pawła. Którzy należą do grona wybitnych apostołów. Którzy wyróżniają się pomiędzy apostołami. To znaczy, że jest ich więcej, tych apostołów. Jak widać, to termin płynny. Nie oznacza tylko łącznie 12. Dlatego bardzo często 12 w Nowym Testamencie, zwłaszcza w Dziejach, figuruje jako właśnie po prostu 12. Jest to termin szerszy, oznacza każdego, który głosi Ewangelię najprawdopodobniej. Istnieją również, jak już widzieliśmy w fragmencie z dziejów apostolskich dotyczących posłania Barnaby i Pawła, nauczyciele, prorocy i ewangeliści. Wszystkie te funkcje są związane z pewnym posłaniem konkretnych ludzi, czy z pewnym charyzmatem, darem, dzięki któremu konkretni ludzie mówią Boże Słowo, głoszą je, zarówno na zewnątrz wspólnoty, jak i do wewnątrz wspólnoty. I mamy pierwsze triady tytułów, które są nam skądinąd dobrze znane. Biskup, prezbiter i diakon. I proszę zwrócić uwagę na to, że apostoł, ewangelista, nauczyciel i prorok nie musi być ani biskupem, ani prezbiterem, ani diakonem. Co więcej, często nie jest. Co znaczy biskup? Samo słowo episkopos, czyli nadzorca albo stróż. Egzegeci współcześnie, myślę, że już można powiedzieć, że udowodnili, że jest po prostu przełożonym gminy chrześcijańskiej pochodzenia pogańskiego. Czyli to są ludzie nie Żydzi. Tymczasem prezbyteros starszy jest odpowiedzialny za gminę judeochrześcijańską, chrześcijan pochodzących z Izraela. I bardzo często w tym przypadku było to przywództwo kolektywne. Nie jednoosobowe. Było to kolegium prezbiterów. Zresztą mamy tego świadectwa w pismach poapostolskich, wczesnych pismach niebiblijnych, na przykład w liście Klemensa do Koryntian, biskupa Rzymu Klemensa do Koryntian, gdzie on ewidentnie do tej kolegialnej struktury, prezbiterialnej struktury kościoła się odwołuje, bo tam jest spór o to, że jedni prezbiterzy wyrzucili innych prezbiterów i co teraz ma z tym wszystkim być. Współczesny czytelnik będzie czytał, jedni księża wyrzucili innych księży. Tymczasem tam nie ma kogoś innego jak prezbiterzy. Tam nie ma biskupa, który jest księżmi jeszcze ciągle. Tylko jest kolegialnie sprawowana władza. Tak samo, jak była ona sprawowana w synagodze żydowskiej, bo stąd się wzięła ta struktura. Tak samo święty Piotr w pierwszym liście cytowanym już przeze mnie nazywa się starszym, prezbiterem właśnie. A więc starsi biskupi to jest to samo. Zresztą mamy tego doskonały przykład. W jednym z fragmentów dziejów apostolskich, gdzie Paweł, 20 rozdział, wysyła z Miletu do Efezu posłańca i wzywa starszych kościoła, prezbiterów kościoła. A kiedyż oni przyjdą tam, gdzie ich zebrał w Milecie, co mówi do nich? Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was kim? Biskupami. Posłał po prezbiterów, a jak już przyszedł, to im powiedział, Duch ustanowił was biskupami. To nie tak, że Paweł ogłosił im, że właśnie poszli na wyższy stopień święceń, tylko mówi, że to jest znak równości. Prezbiterzy i biskupi to jest to samo. Wtedy jeszcze nie było takiej struktury święceń, jaka jest dzisiaj. Dalej trzeba powiedzieć, i tu cofnę się do pierwszego listu Piotra. Starszy, którzy są wśród was, proszę ja starszy i tak dalej. Dalej mówi, o co prosi? Paście stado Boże, które jest przy was, nie pod przymusem, ale jak Bóg chce. Kiedy zaś objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiemnący wieniec chwały. Paście wy, a kiedy się pasterz najwyższy objawi, otrzymacie niewiemnący wieniec chwały. A więc ta posługa biskupów starszych jest posługą w jakiś sposób uczestniczącą w Chrystusowej misji, bo to on jest najwyższym pasterzem i stróżem. On jest najwyższym biskupem. U Jakuba, który jest przedstawicielem judeochrześcijańskiej gminy, mamy znowu tę strukturę prezbiterialną, kiedy Jakub w 5 rozdziale, 14 rozdziale, w 5 rozdziale, 14 wersecie mówi, choruje ktoś wśród was, niech wzywa starszych kościoła, prezbiterów kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. Niech wezwie tych, którzy gminie w jakiś sposób przewodzą. to nie jest diakon. Tradycja chciałaby zobaczyć powołanie diakonów w wyborze Szczepana i sześciu pozostałych w dziejach apostolskich, kiedy się pokłócili chrześcijanie o zaniedbywane wdowy chrześcijan pochodzenia greckiego, czy Żydów pochodzenia greckiego, Żydów nie mówiących po hebrajsku i na korzyść Żydów z Żydów pochodzenia miejscowego, palestyńskiego. I wtedy te apostołowie mówią, nie posłą nas Bóg do zarządzania stołami, tylko do posługi słowa i wtedy wybierzcie sobie siedmiu i tak dalej. I dość często w egzegezie, czy w teologii katolickiej mówi się, że jest to powołanie diakonów. Natomiast słowo diakon tam nie pada. Co więcej, jeden z siedmiu jest chrześcijanin imieniem Filip, który, jak czytamy w dziejach apostolskich dalej, robi dokładnie wszystko to, co robią apostołowie. Głosi, chrzci, zakłada kościoły i nazywany jest ewangelistą w 21 rozdziale dziejów apostolskich. A więc nie ma jakiegoś specjalnego podziału i najprawdopodobniej tych siedmiu wybranych to nie było siedmiu diakonów, tylko siedmiu przełożonych, ustanowionych, kolegialnie znowu, zgodnie z prezbiterialną strukturą jerozolimskiego kościoła, kolegialnie ustanowionych, aby troszczyli się o kościół mówiący po grecku, a nie po hebrajsku, a nie po aramejsku. Tymczasem słowo diakon i jego posługa dokonuje się jej określenie, w pewnym sensie przynajmniej. Widzimy ją w pierwszym liście Tymoteusza, wersety 3, rozdział 3, od początku aż do 13 wersetu. Tam jest mowa o tym, kto jest, jakie przymioty powinien mieć biskup, a jakie diakon. Znany tekst, mowa jest o tym, że ten, kto biega się o biskupstwo, ma być człowiekiem bez zarzutu, mężem jednej żony, trzeźwym, skromnym, przyzwoitym, gościnnym, nieupijającym się, niewanturnikiem, itd., itd. Ma umieć dobrze kierować własnym domem, utrzymywać dzieci w posłuszeństwie i przyzwoitości. Bo kto własnym domem nie umie kierować, jakżeż potrafi dbać o Kościół Boży? Nie może być świeżo nawrócony. Powinien mieć też dobre świadectwo ze strony Boga. Być respektowanym obywatelem przez tych, którzy nie należą do Kościoła. A kim ma być diakon? Tak samo. Człowiekiem przyzwoitym, dotrzymującym słowa, nie nadużywającym wina, niechciwym brudnego zysku. Tajemnice wiary ma nosić w czystym sumieniu. Trzeba ich najpierw wypróbować. Potem dopiero niech posługują jako diakoni, będąc bez zarzutu. Kobiety tak samo. Mają być przyzwoite, nieodprowadzające innych, trzeźwe i wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, niech dobrze kierują dziećmi, własnymi domami. Proszę zwrócić uwagę na to, co z tego tekstu między innymi wynika. Nadal nie wiemy, czym się zajmował diakon, czym się zajmował biskup. Poza tym, że mieli jakiś udział w zarządzaniu gminą. Później się wykrystalizuje wykrystalizują się te obie formy, ale to będzie dopiero w III, IV wieku. Póki co nie jesteśmy tak daleko. Jeszcze jesteśmy na gruncie Nowego Testamentu i nic nie wiemy o tym, co praktycznie to oznaczało. Natomiast widzimy, że bardzo ważną rzecz przede wszystkim. Na gruncie tego tekstu wiadomo na pewno jedno. Nie ma podziału w Nowym Testamencie na duchownych i świeckich. Nie istnieje. Na gruncie Nowego Testamentu tego podziału nie da się uzasadnić. Duchowni są świeccy, a świeccy są duchowni. Znaczy wszyscy chrześcijanie są i duchowni, i świeccy. Bo biskup ma własny dom, ma własną rodzinę i się zajmuje świeckimi sprawami, bo musi ten dom utrzymać i nim zarządzać, co wyraźnie pisze Paweł do Tymoteusza w pierwszym liście. A jednocześnie zajmuje się sprawami głoszenia Ewangelii. Z drugiej strony, szeregowy chrześcijanin też jest powołany do głoszenia Ewangelii. Nie ma duchownych, nie ma świeckich. Jest jeden kościół z wielością różnych funkcji. Jeżeli jest w kościele pierwotnym jakikolwiek podział, to jest podział na chrześcijan zawodowych i chrześcijan niezawodowych. Czyli na tych, których Kościół utrzymuje i na tych, którzy utrzymują się sami. Ale proszę Państwa, chrześcijanami zawodowymi nie są biskupi, prezbiterzy i diakoni. Chrześcijanami zawodowymi są wdowy i dziewice. Wdowa to jest kobieta, którą przyjmuje wspólnota kościelna na utrzymanie i w zamian za to oczekuje od niej konkretnej pracy na rzecz innych kobiet, wdów i tak dalej. Zresztą świętego Pawła jest wyraźnie wspominany w wielu miejscach. I jest to jedyny sposób, żeby ta kobieta utrzymała się przy życiu po śmierci męża, ponieważ nie ma czegoś takiego jak ZUS. Nawet gdyby dobrze funkcjonował. Dziewica jest to kobieta jeszcze niezamężna, albo taka, która wybrała stan dziewiczy na jakiś czas. Nie szkoda, że żadnych ślubów nie decyduje się na nic, ale również jest jako właśnie taka, czego krucha osoba, jeżeli chodzi o status społeczny, nie mężatka w tamtych czasach, jest osobą o bardzo kruchym statusie społecznym, jest pod opieką gminy. I dlatego gminę utrzymuje, a ona na rzecz gminy pracuje. I tylko taki podział da się społeczny, socjologiczny. Myślę, że nieszczęściem, i to już uprzedzę w pewnym sensie dzisiejszych czasów, jest to, że duchowieństwo stało się grupą opisywaną socjologicznie. Osobną grupą społeczną, która ma swoje kody, swoje sposoby zachowań, swoje śmiesznostki również, ale jest to jakby grupa społeczna. Tymczasem w Nowym Testamencie grupą społeczną jest Kościół jako całość. On ma swoje kody, sposoby zachowań, także swoje śmiesznostki. Jeśli uważasz na Nowy Testament, to bardzo wyraźnie widać. Natomiast nie ma podziału duchowieństwo świeccy w sensie socjologicznym. Podział istnieje w sensie funkcji i posług. Ale tych funkcji i posług jest znacznie wiele, znacznie więcej. Jest wielość posług. I w tych posługach wszyscy są równi. I tutaj w pierwszym liście do Koryntian święty Paweł pisze, używa, mówiąc o Kościele, używa metafory ciała. Liczne są członki, wszystkie są potrzebne. Nawet te z pozoru najmniej godne czci są przecież tak ważne i tak ważną funkcję wykonują. I Bóg rozmieścił poszczególne części ciała tak, jak chciał. I oko nie może powiedzieć ręce, nie potrzebuje Ciebie. Tak samo mówi Paweł jest w Kościele. Otóż Wy jesteście ciałem Chrystusa. Każdy z Was oddzielnie jest członkiem tego ciała. I Paweł pokazuje pewną hierarchię. Bóg zaś umieścił w Kościele na pierwszym miejscu apostołów. Na drugim tych, którzy przemawiają z natchnienia Bożego. Na trzecim nauczycieli. Dalej idą nadziemskie moce i dar uzdrawiania, umiejętność niesienia pomocy i rządzenia oraz dar modlenia się w różnych językach. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli Paweł miesza to w hierarchii, to najważniejsi są apostołowie, ale dar rządzenia jest na przedostatnim miejscu. W tej hierarchii ostatni w wadze, w hierarchii jest dar modlenia się w różnych językach, ale dar władzy jest zaraz przed nim. Daleko, daleko pod koniec listy. Nawet jeżeli ujmiemy to w inny sposób, że nie jest to hierarchia, chociaż Paweł wyraźnie mówi, na pierwszym miejscu ci, na drugim ci, na trzecim ci, to nawet wtedy ciągle widzimy, że dar rządzenia, przywództwa w gminie, jest jednym z wielu darów. Ale nie czymś szczególnym i wyjątkowym, albo inaczej, nie bardziej szczególnym i wyjątkowym, niż jakikolwiek inny dar. I nie ma hierarchii w sensie dzisiejszym. I kiedy w Kościele chrześcijanie zadają sobie pytanie o władzę, to muszą na nie sobie odpowiedzieć tak, jak to w ujęciu świętego Marka w 10 rozdziale słyszymy, kiedy Jezus mówi, wiecie, że ci, którzy sądzą, że przewodzą narodom, podporządkowują je, a ich wielcy okazują wobec nich władzę, a wśród was tak nie jest. Ale kto by chciał wśród was stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być u was pierwszym, niech będzie niewolnikiem wszystkich, bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, żeby mu służono, ale służyć ten swoje życie na zawiele. Tłem tego tekstu jest spór o pierwszeństwo. Spór o synów Zebedeusza, którzy chcieli siedzieć po prawicy, po lewicy Pana. Kardynał Ustiżew 20 lat temu chyba, jak miał rekolekcję w Krakowskim Kościele Dominikanów, to komentując ten tekst mówił, że to jest, że mama synów Zebedeusza to jest pierwszy klerykał. Bo ona żąda dla swoich synów świeckiego dowartościowania w zamian za duchową posługę. Czyli właśnie roli społecznej, socjologicznie opisywalnej, w zamian za pracę w Kościele. To jest właśnie przykładem klerykalizmu, który jest wyraźnie napiętnowany w tym tekście ewangelicznym i wyraźnie w Kościele pierwotnym na niego nie ma miejsca. Co nie oznacza bynajmniej, że w Kościele nie ma różnych posług i że nie ma w Kościele czegoś takiego jak posługa również, posługa księdza. Ale umiejscowienie tej posługi jest dosyć istotną rzeczą, o tym będziemy mówili dalej. Co ciekawe, Nowy Testament nic nie mówi o żadnych specjalnych święceniach. Jak już widzieliśmy, Paweł nie został wyświęcony na apostoła, bo żeby być apostołem trzeba było być świadkiem, a nie przyjąć jakiegokolwiek święcenia. Co więcej, nie wiemy, kto przewodniczy Eucharystii. Nikt nam nie... I warto się nad tym zastanowić. Jeżeli nie wiemy, kto przewodniczy Eucharystii, być może to oznacza, że dla autorów Nowego Testamentu nie była to szczególnie istotna sprawa, nie było to szczególnie ważne. Ważniejsze było to, co ta Eucharystia oznacza. Ważniejsze było to, do czego ona zobowiązuje. I o tym święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian bardzo dużo pisze. Ale nie ma mowy w ogóle o tym, kto przewodniczy. Natomiast w późniejszym okresie wykluła się pewna struktura zarządzania wspólnotą kościelną, w której najwyższym stopniem będzie biskup, potem prezbiter, potem diakon. Ale ona występuje dopiero w dobie poapostolskiej. Najstarszym tego świadectwem tradycyjnie mówi się, że są listy Ignacego Antiocheńskiego. Ignacy Antiocheński został zamęczony w Rzymie około 160 roku bodajże. Tego powód polega na tym, że badacze pism ojców Kościoła bardzo poważnie wątpią, że listy Ignacego są jego własnego autorstwa. I bardzo możliwe, że trzeba będzie listy Ignacego przesunąć w datacji dobre 100 lat do przodu. Później. Drugim dokumentem, w którym ta struktura wyraźnie występuje, jest tak zwany dokument tradycja apostolska. Jest to dokument prawa kościelnego, zwyczajów kościelnych, jaki przestrzegała rzymska gmina kościelna w połowie wieku III. W drugiej połowie wieku III mniej więcej. Chociaż znowu jest to dokument niejednorodny, fragmenty są starsze, fragmenty są nowsze. Ale tradycja apostolska podaje już modlitwy konsekracyjne trzech stopni święcy. Ale również zauważa, że jeżeli ktoś ciemno za wiarę przeżył prześladowanie, był torturowany i zostaje wybrany na prezbitera, który już wtedy oznacza drugi stopień święcen, w ogóle nie jest święcony. Świadectwo, które złożył Chrystusowi, ma wartość święceń. Nie trzeba go święcić, wystarczy go wybrać. Trzeba by go było wyświęcić dopiero wtedy, gdyby go wybrał do biskupa. Ale żeby być prezbiterem, święcić go nie trzeba. To ciekawe, to jeszcze jest chyba ostatni w historii Kościoła przykład powołania do posługi zarządzania gminą, najogólniej rzecz ujmując, i głoszenia słowa także, kogoś bez święceń, bez specjalnego posłannictwa. Kościół pierwotny uznał, że jeżeli ten człowiek tak dalece się posunął, że był niemalże męczennikiem, który cudem przeżył prześladowanie, oznacza to, że nie potrzebuje żadnych dodatkowych święceń. Że to prześladowanie, to cierpienie było dla niego święceniami. Że upodobnił się do Chrystusa nie przez ryt liturgiczny, ale przez doświadczenie życia. Tyle, że jedną rzecz trzeba tutaj powiedzieć. Z całą pewnością należy powiedzieć, że żaden biskup, prezbiter ani diakon nie jest przez pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa nigdy nazywany kapłanem. To słowo nigdy nie funkcjonuje w tym odniesieniu. Czy to znaczy, że nie ma kapłaństwa w chrześcijaństwie? Oczywiście jest. Ale nieco inaczej się je funduje. Punkt drugi. Sformułowanie, które chciałem wprowadzić i wytłumaczyć, kapłaństwo, a zwłaszcza kapłaństwo powszechne. Kiedy otworzymy 7 i 10 rozdział listu do Hebrajczyków, będziemy czytali o Chrystusie, który jest nowym arcykapłanem. Przeczytamy o tym, że porządek kapłaństwa Starego Testamentu został zanegowany, nie ma już wartości i wagi. nie mają wartości takiej ofiary Starego Testamentu, jedną, jedyną ofiarą jest ofiara Jezusa Chrystusa. Jeżeli słowo kapłan występuje w Nowym Testamencie w kontekście nie kapłaństwa Starego Przymierza, ale w kontekście kapłaństwa Nowego Testamentu, to kapłanem, jedynym kapłanem jest Jezus Chrystus. Natomiast ludzie mają w tym jego kapłaństwie uczestnictwo. W tym jego kapłaństwie uczestnictwo ma cały Kościół. I ten Kościół nazywany jest w pierwszym liście Piotra królestwem i kapłaństwem stanowili niby żywa świątynia budowani jako duchowa świątynia. Stanowimy święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. I mamy tylko i wyłącznie w Nowym Testamencie słowo kapłan w tych dwóch kontekstach. Jezus Chrystus, jedyny i wieczny kapłan, bądź arcykapłan Nowego Przymierza. Cały Kościół, wszyscy chrzczeni, jako kapłaństwo przeznaczone do składania duchowych ofiar. I myślę, że nawet warto się zastanowić. Bo pierwsze pytanie sobie można rozwiązać, co w takim razie z kapłaństwem biskupa księdza? Gdzie oni są w tej perspektywie? Do tego dojdziemy paradoksalnie pod koniec tej godziny układowej, więc nie będę uprzedzał. Natomiast trzeba powiedzieć tylko tyle, że z całą pewnością słowo kapłan na gruncie Nowego Testamentu nie zostaje ani razu użyte w takim kontekście, w jakim my dzisiaj go potocznie używamy. Natomiast z całą pewnością na gruncie Nowego Testamentu słowo kapłan czy kapłaństwo używane jest w kontekście, w jakim my nigdy dzisiaj go nie używamy. Coś się zdarzyło między Nowym Testamentem a dzisiejszymi czasami. Natomiast w pewnym momencie historii słowo kapłan zaczyna się odnosić w odniesieniu do biskupów i prezbiterów. Pierwszym, który to zrobi, będzie święty Cyprian. To on dość wyraźnie będzie mówił o biskupie jako o kapłanie. Ale Cyprian jest wyjątkiem. Cyprian to jest połowa III wieku. Dopiero w IV wieku zacznie się to dziać na szeroką skalę. I jakie jest tego wytłumaczenie? Najprawdopodobniej, tu niestety trzeba użyć właśnie trybu przypuszczającego, najprawdopodobniej było to związane z pewnym problemem społeczno-politycznym, który miało chrześcijaństwo w wieku IV. Mianowicie władcy, uznając chrześcijaństwo, Konstantyn jego następcy, potrzebują to chrześcijaństwo w jakiś sposób wpisać w mapę ówczesnej religijności. A ta mapa zna religię, które wszystkie bez wyjątku mają swoją kastę kapłańską. W związku z tym, w naturalny sposób Konstantyn pyta się, gdzie jest ta wasza kasta kapłańska? Kościół nie używa słowa kapłaństwo w odniesieniu do posługi biskupa i prezbitera, ale jest to najbardziej odpowiednie niejako, więc wskazuje na nich. Ale jednocześnie wydaje się, że z pewną niechęcią być może i z pewnym dystansem zaczyna odnajdywać uzasadnienie takiego kroku w Starym Testamencie. I zaczyna używać typologii starotestamentalnej, żeby uzasadnić typologicznie ten krok, który w gruncie rzeczy został spowodowany koniecznością społeczno-polityczną, a nie teologiczną. Czyli pewną próbą dialogu ze światem na zewnątrz bardziej, aniżeli wewnętrzną potrzebą samego Kościoła, ani też prawdą wiary, która miałaby być przez to w jakiś sposób wyrażana. I znajduje tą analogię w kapłaństwie Starego Testamentu. I dokonuje się coś bardzo, bardzo przeciwnego. Mianowicie święty Ambrożu w katechezach do nowo ochrzczonych, żeby dać przykład, mówi o tym, że no bo widzisz, potrzebujesz do źródła ściekle, no kogo tam widziałeś? Widziałeś tam arcykapłana, kapłana i lewitę. Czyli używa słownictwa starotestamentalnego do określenia posługi Nowego Testamentu. Tylko należy się zapytać, na ile jest to, czy w ogóle, zgodne z tym, co mówi autor listu do Hebrajczyków, kiedy mówi, że kapłaństwo Starego Testamentu, jak cała rzeczywistość Starego Testamentu, straciła moc. To dlaczego się tej struktury w ogóle odwoływać? Pytanie pozostaje otwarte, ale wydaje się, że odpowiedź na nie jest dosyć specyficzna. Wydaje się, że jest to pewnego rodzaju alibi, które ludzie Kościoła, czy przywódcy kościelni, bądź co bądź sami też należący do arystokracji rzymskiej, a więc myślący w pewien sposób podobnie jak ci poganie, którzy na początku chrześcijaństwo oficjalnie uznają za religię możliwą, a potem sami się chrzczą i uznają ją za państwową i główną, jedyną przez jakiś czas nawet. Co więcej, to idzie dalej, ponieważ żeby ten fenomen, który jednak jest bardzo takim trudnym do opisania fenomenem, my żyjemy w kościele, który jest bardzo mocno zuniformizowany. W kościele bardzo mocno taką, który przy wszystkich rozwarstwieniach, które wewnątrz kościoła występują, ciągle jest zwartą armią, gdyby go porównać z tym, co się działo w IV wieku. Kościół IV wieku nie był jednością ani pod względem doktrynalnym, ani pod względem dyscyplinarnym. I te różnice były takie, że jakby się przejechało, mówiąc naszym językiem, na odległość między Wrocławiem a Krakowem, można od razu zobaczyć 4 czy 5 różnych form życia kościelnego, wszystko w jednym kościele. Był dużo bardziej zróżnicowany co do liturgii, co do systemu sprawowania władzy, co do posługi kościelnej, co do bóstwa i innych rzeczy. I w takim tyglu państwo rzymskie potrzebuje porządku. On musi mieć ordo jakiejś zachowanej. W związku z tym w tym tytule parcie państwowego aparatu w dużej mierze wspierane podświadomie bardzo możliwe przez biskupów rzymskich zwłaszcza, czy łacińskich biskupów. Dlaczego? Bo to są rzymscy patrycjusze, oni pochodzą z wyższej warstwy społecznej. Oni mają włożone gdzieś tam do głowy od pokoleń pewne ideały państwa rzymskiego. W związku z tym oni też potrzebują porządku. Jest bardzo charakterystyczne. Święty Ambroży, kiedy pisze dokument De Officiis Ministrorum, czyli o obowiązkach tych, którzy spełniają posługę, po polsku to się nazywa o obowiązkach, obowiązki duchowne, w polskim tłumaczeniu, to on nie robi niczego innego, jak tylko tłumaczy na język chrześcijański, czy też nadaje chrześcijańską nomenklaturę innemu słynnemu tekstowi Cicerona De Officiis. To jest Cyceron przetłumaczony na język chrześcijan. To jest Cyceron pokropiony wodą święconą, tak możemy powiedzieć. Ale to ciągle jest Cyceron. Gdzie najistotniejszy jest sposób zachowania, zewnętrzna postawa człowieka, a może był słynny, jak kiedyś jeden z jego księży odpadł z kościoła i poszedł do herezji, to Ambroży skomentował to, no tak, on nigdy nie potrafił stać prosto. To bardzo wyraźne jest jakby myślenie w kategoriach typowego rzymskiego arystokraty. W związku z czym ta hierarchia zaczyna się coraz bardziej wyodrębniać jako coś specyficznego, chociaż ciągle jeszcze nie mówi się o niej często kapłańska, mimo wszystko, chociaż ciągle jeszcze i Ambroży, i Augustyn, i wielu biskupów tego okresu będzie mówić kazania o kapłaństwie powszechnym wszystkich ochrzczonych, o kapłańskiej godności całego Kościoła. Chociaż również Piotr Chryzolog, biskup Rawenny, powie wstrząsająco dobre kazanie o godności kapłańskiej każdego chrześcijanina. Chociaż ciągle jeszcze biskup nie będzie nosił odmiennego stroju na liturgii, od stroju codziennego. Tak jak nosi na co dzień rzymską togę, bo jest rzymskim patrycjuszem, tak i na liturgii przyjdzie w togę ubrany. Co najwyżej krzyż zawiesi na szyi. Tak najstarszy wizerunek Ambrożego, który jest w kościele świętego Ambrożego w Mediolanie, właśnie go przedstawia. Rzymski patrycjusz z nieco nieregularną twarzą, który ma tylko na szyi krzyż pektoralny. Autor mozaiki mógł jeszcze Ambrożego widzieć. On jest z V wieku, Ambroży pod koniec IV znał. Co więcej, duchowieństwo otrzymuje władzę świecką w IV wieku. Stuła, którą do dzisiaj księża noszą, jest znakiem władzy świeckiej, władzy sądowniczej. I w tym momencie możemy już powiedzieć o tym, że Kościół się rozwarstwia na Kościół dwóch prędkości. Notabene ten podział jeszcze nie w terminologii teologicznej, ale w terminologii społecznej, jest dużo wcześniej, bo to jest nam naturalne. Zawsze są bardziej gorliwi chrześcijanie, mniej gorliwi chrześcijanie. Ale ten podział również funkcjonuje w Kościele już od czasów Tertuliana, czyli od wieku II, początku III. Już Tertulian dzieli Kościół na Ordo i Plebs. I znowu, kim jest Tertulian? Rzymskim prawnikiem. W Rzymie jest Ordo i Plebs. Z tego się składa. Ordo to jest Ordo. To jest arystokracja i wojsko. To są ci, którzy rządzą, którzy bronią. Rycerstwo, musimy powiedzieć, językiem późniejszej zachodniej Europy. Karoliński. I plebs, lud, rządzony. Ale tego podziału ciągle jeszcze terminologia kapłańska u Tertuliana w tym miejscu nie wchodzi. Jeszcze ciągle nie. Ona wejdzie dopiero w wieku IV. Wszystko wskazuje na to, że powody nie były teologiczne. Powody były całkowicie społeczne i socjologiczne. Ale Piotr Chryzolog jeszcze będzie mówił. Proszę was usilnie, cytując Pawła, abyście dali wasze ciała na ofiarę żywą. Tak mówiąc, apostoł wszystkich ludzi podnosi do godności kapłańskiej. Dalej, niesłychana to wielkość kapłańskiej służby chrześcijanina. Człowiek jest tu sam dla siebie ofiarą i kapłanem. Nie szuka poza sobą tego, co by mógł złożyć Bogu, ale z sobą i w sobie przynosi Bogu to, co ma za siebie złożyć w ofierze. I tak dalej, i tak dalej. Leon Wielki, papież z początku wieku V, w IV swoim kazaniu. Mówi tak, zaraz na początku. Wszystkim odrodzonym w Chrystusie, czyli ochrzczonym, znak krzyża nadaje królewską godność. Namaszczenie zaś Duchem Świętym konsekruje ich na kapłanów. Wszystkim odrodzonym w Chrystusie. Ciągle to słowo jeszcze nie oznacza tego, co oznacza dzisiaj. Ciągle jeszcze, już mimo tego, że coraz bardziej duchowieństwo zostaje określane terminologią kapłańską, ciągle jeszcze jest mowa o kapłaństwie całego Kościoła i o kapłańskiej godności wszystkich ochrzczonych. Ale wraz z wiekami temat zanika. Coraz więcej jest kapłanów, którzy mają święcenia, coraz mniej mowy jest o kapłaństwie wszystkich pozostałych. Na to oczywiście musi przyjść reakcja, na każdą zapomnianą jakość, czy zapomnianą prawdę wiary, a mówimy o zapomnianej prawdzie wiary w tej chwili. Na to wszystko nakłada się reakcja. Pierwszą ostrą reakcją jest reakcja reformacji protestantów. Ponieważ reformacja jest owocem pewnego odrodzenia biblijnego i zgodnie z zasadą sola scriptura, czyli jedynie pismo jest źródłem wiary, nie można wyjść poza pismo, jeżeli chodzi o określenie praw wiary wiążących dla chrześcijanina. W związku z tym, że słowo kapłan w Nowym Testamencie w odniesieniu do duchownego nigdy nie funkcjonuje, Luter zgodnie z tą metodologicznym założeniem musi je odrzucić. W jednym miejscu powiem wprost. Chrzest czyni człowieka kapłanem, biskupem, a nawet papieżem. To jest najbardziej radykalne podejście do tego tematu. Reakcja na reformację jest reakcją typową dla tamtego czasu. Jest reakcją nerwową. Tam nikt nie waży specjalnie niuansów problemu, tylko wali na odlew, a nie, bo jest kapłaństwo, a nie, bo ojcowie mówią to i to. Luter mówi, o czego Bogu może mówić wszystko, jak jest na święte, jest na święte, prawda? I ten spór się zaczyna robić ostry, jakby i obie strony sporu tracą możliwość porozumienia się ze sobą. I im bardziej jesteśmy po reformacji Lutra, tym bardziej w Kościele podkreśla się kapłaństwo księdza, jego specjalną, szczególną rolę, tą jego wyłączność i wyjątkowość, bo to jest ten, który dotyka ciała pańskiego, to jest ten, który... Proszę zwrócić uwagę, że w Nowym Testamencie w ogóle nie wiemy, kto celebruje Eucharystię i przewodniczy. Wiemy, że całe zgromadzenie celebruje. Pierwotnie Kościół dostaje komunię świętą do ręki. A w tej chwili nagle rozpoczyna się teologia rolnych kapłańskich. Ona już była w średniowieczu, Tomasz Akwinie jeszcze o niej mówił, ale ona coraz bardziej się jest akcentowana. Teologia księdza jako wyłączonego, jako kogoś, kto jest specyficzną grupą, członkiem specyficznej grupy społecznej, powołanej do specyficznych sakralnych rzeczy. I następuje coraz większa sakralizacja posługi Kościoła. Zawężając jednocześnie na posługę do tego, co się dzieje w Kościele, ale również do funkcji rządzenia. I kiedy pod koniec lat 50. XX stulecia, pewien dominikański teolog Yves Congar dostaje nic tego nizowego, ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu, zakaz nauczania z Watykanu. I zakaz nawet nauczania na ambonie. Jeżeli ma powiedzieć kazanie, to musi najpierw całe kazanie napisać i jego treść przedstawić cenzorowi kościelnemu, zanim je wygłosi. I na każde kazanie musi otrzymać pozwolenie. Kiedy w końcu wyjeżdża do Rzymu, żeby zapytać w świętym oficjum, za co go spotykają te szykany, na początku nie chcą mu powiedzieć, a w końcu, kiedy mu już mówią, to między innymi cenzor anonimowy, zresztą kongregacyjny się nie dowiedział, a nie napisał tego w swoich pamiętnikach. Kiedy ja pisał, nie wiedział jeszcze na pewno. Nie wiedział, kto nim był. Anonimowy cenzor pisze, że kongar uważa, że powszechne kapłaństwo wszystkich ochrzczonych nie jest, jest jakąś rzeczywistą własnością każdego chrześcijanina i wszystkich chrześcijan. A tymczasem przecież jest tylko metaforą. Realnie jest kapłaństwo księdza, a nie świeckiego. 5 lat później Sobór Watykański II przez narrację kongarową. Także zwróćcie uwagę, że jest tak krótki okres czasu. I Sobór Watykański II zrobi to, co powinno się zrobić już w czasach Lutra. Mianowicie, zamiast nerwicowo odpowiadać na przesadną reakcję jednej strony, spróbuje zniuansować temat. Jak go będzie niuansował? Oto niuansuje go w ten sposób. Tekstów jest bardzo dużo, ale istotna sprawa jest taka. Sobór po pierwsze mówi, że kapłaństwo powszechne wszystkich ochrzczonych jest realną władzą, mocą, siłą i charyzmatem. Jest realną wartością całego ludu Bożego. Lud Boży rzeczywiście jest kapłaństwem. Co więcej, jest kapłaństwem dlatego, aby wypełniał posłanie, jakie Bóg powierzył Kościołowi w świecie. Mówi dalej, że kapłaństwo w Kościele jest tylko jedno. Jest to kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Natomiast można w tym kapłaństwie uczestniczyć dwojako. Po pierwsze przez chrzest. Jest to kapłaństwo powszechne. Po drugie przez święcenia i posługę kościelną, związane ze święceniami. Jest to kapłaństwo służebne, bądź też ministerialne. Należy się zapytać, jaka jest relacja między tymi dwoma formami kapłaństwa. Oto relacja jest taka, że różnią się te dwie formy uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa względem siebie. Nie co do stopnia, tylko co do natury. Jest to inna natura uczestniczenia w kapłaństwie Chrystusa, a nie inny stopień. Innymi słowy, nie można powiedzieć, że któreś z nich jest wyższe, które z nich jest niższe. One są inne, a nie lepsze lub gorsze, wyższe lub niższe. Są to dwie równorzędne formy uczestnictwa w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Ten tekst, który Państwu mówię, znany Państwu w kodeksie prawa kanonicznego, czyli w dokumencie, którego siła jest większa od siły dokumentów dogmatycznych w Kościele, bo dotyka konkretów. Jest to różnica nie stopnia, tylko natury. Jest to inny rodzaj uczestniczenia. Porównywanie jednego drugiego uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa jest nieporozumieniem, bo nie ma co ich porównywać. One są wzajemnie zależne od siebie. Jaka jest ta zależność? I tutaj posłużę się tekstem kardynała Ratzingera. Ratzinger mówi, że to tekst, o którym mówię, jest tekstem, który Ratzinger wygłosił po prawach kongregacji doktryny wiary na zakończenie synodów biskupów poświęconych ministerium kościelnym, posłudze kościelnej. I ten tekst się tytuł o naturze kapłaństwa. Tam Ratzinger dokonuje kilku analiz, niektóre z nich Państwu przytoczyłem, już nie podając jego nazwiska w trakcie tego, co powiedziałem. I dokonuje na końcu pewnego podsumowania. Mówi, że kapłaństwo ministerialne, służebne, jest służebne wobec czego? Służebne jest wobec kapłaństwa powszechnego. Ponieważ rolą uczestników ministerium kościelnego jest podtrzymywanie w ludzie Bożym jego kapłańskiej natury. Czyli zadanie podstawowe księdza jest podtrzymywanie w w Kościele, świadomości, że cel jest kapłański, podtrzymywanie w członkach Kościoła świadomości posłania, które Chrystus każdemu z nas osobno daje. Podtrzymywanie w narodzie wybranym, tak jak w Izraelu było, podtrzymywanie w narodzie wybranym świadomości jego kapłańskiej natury i troska o to, by żył on, ten naród, i to kapłaństwo powszechne, zgodnie z tym powołaniem oraz by całym swym istnieniem oddawał cześć Bogu. Kapłaństwo Nowego Testamentu, pisze dalej Ratzinger, zmierza zatem do tego, by cały świat stał się świątynią i ofiarą miłą Bogu, i aby na koniec Bóg był wszystkim we wszystkich. W czasie drugiej godziny będę spróbował powiedzieć, co to praktycznie znaczy, bo zdaję sobie sprawę, że to jest teoretyczna wprawka do zasadniczego tematu, ale wydaje mi się konieczne było ją uczynić. Jest raz, możemy zrobić przerwę.
Więc jak przeżywa się to kapłaństwo powszechne? Ponieważ podałem Państwu, to już jest dostępne i będzie jeszcze nadal na stronie internetowej, odnośniki do tekstów, to pozwolę sobie w tym momencie nie czytać, żeby było prościej, ale wyciągnę parę wniosków z tego, co kościelne dokumenty, zwłaszcza katechizm Kościoła katolickiego, który tutaj cytuję, i prawo kościelne i dokumenty poszczególnych ksiąg Soboru Watykańskiego II, mówi o tym powszechnym kapłaństwie, które uzyskuje chrześcijanin poprzez chrzest i bierzmowanie i którego uzdalnia i zobowiązuje i nadaje pewien konkretny status w Kościele. Po pierwsze, ludzie, którzy się przez chrzest stają się uczestnikami kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, zgodnie z własną pozycją każdego, są powołani do wypełnienia posłania, jakie Bóg powierzył Kościołowi w świecie. To znaczy, że posłanie, które jest misją Kościoła, jest misją dla wszystkich, a nie tylko dla księży. I to posłanie wypełnia się zgodnie z własną pozycją każdego. Na gruncie tego tekstu można wysnuć taki oto wniosek, że nie ma powołania kapłańskiego, powołania małżeńskiego. Istnieje stan księżowski, stan małżeński, natomiast powołanie jest indywidualne każdego człowieka. Każdy ma własną pozycję i własne indywidualne powołanie. Jedyne niepowtarzalne. Każdy jest konieczny w Kościele. Nie ma ludzi w Kościele niekoniecznych. Następną rzeczą, którą można by spróbować powiedzieć, to, że to jest fragment z Lumen Gentium, czyli z konstytucji dogmatycznej o Kościele. Bardzo ważny, jeżeli chodzi o status tego dokumentu, bo to jest wysoki, ważny dogmatycznie status. Mowa jest o tym, że to kapłaństwo, czy to posłannictwo tak zwanych świeckich realizuje się w ten sposób, który przeczytam. Wszystkie bowiem ich uczynki. Modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie się są znoszone, stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ofiary te składane są zbożnie Ojcu w eucharystycznym obrzędzie wraz z ofiarą ciała pańskiego. A więc cała egzystencja chrześcijanina jest kapłańska i misyjna. I ma jakiś związek z Eucharystią. Tutaj tylko dopowiem, że ten związek realizuje się poprzez taki liturgiczny akt, jakim jest procesja z darami, gdzie te dary oznaczają nasze życie. Tak jak chleb i wino oznacza nasze życie, bo to nie jest tylko przecież pokarm. To jest także pokarm, który został wyprodukowany, stworzony. Raz przez naturę, ale dwa przez ludzki geniusz. Ktoś kiedyś musiał wymyśleć, wypróbować całej szlachetnej sztuki produkcji wina, która nie jest bynajmniej tylko i wyłącznie wyciśnięciem soku z winnego. Podobnie jak to samo dotyczy wykonywania chleba. Więc chleb i wino są jakby znakami i natury, i kultury jednocześnie. Są znakami całego człowieczeństwa przyniesionego Bogu. A więc całe moje człowieczeństwo jest
poddane Bogu jest uczestnictwem w owym kapłaństwie. Dalej jest mowa o tym, że przez chrzest bierzmowanie lud kapłański staje się zdolny do celebracji liturgii. Ja o tym będę jeszcze wspominał, tylko to zaznaczę dla porządku. To kilkakrotnie ten temat się pojawia. Również kapłaństwo na mocy chrztu wypełnia się przez świadectwo świętego życia i skutecznej miłości. A gdzie indziej czytamy, że bierzmowany otrzymuje moc publicznego wyznawania wiary w Chrystusa jakby na zasadzie obowiązku, nie jako z obowiązku, quasi ex officio. A potem czytamy, że sakramentalia, czyli te wszystkie ryty święte, które nie są sakramentami, one wynikają z kapłaństwa chrzcielnego, albowiem każdy ochrzczony jest powołany do tego, by być błogosławieństwem i by błogosławić. Jak czyta się takie teksty, w połączeniu na przykład chociażby z tekstem Piotra Chryzologa, którym Państwa wkraczyłem przed przerwą jeszcze fragmentem, gdzie jest mowa o kapłańskiej godności, gdzie każdy składa siebie Bogu w ofierze, to można by odnieść wrażenie, że to kapłaństwo powszechne jest tak jakieś wątłe. No bo to rodzinne życie, a co innego robimy? Żyjemy w rodzinach, nie? Modlitwa, no modlimy się. Wysiłek, no wysiłamy się, trzeba pracować, trzeba to sprzątać, trzeba wstać wcześniej, zająć się dziećmi, przedszkole, szkoła, studia, troski, niepokoje, choroby, urlop, emerytura, ZUS. Jakie to kapłaństwo, skoro każdy to robi? A tu ksiądz to wiadomo. Odmienna szata, inny sposób życia, status społeczny, ambona, wysoko, ludzie go widzą, podziwiają, a nawet jeśli nie, to i tak jest ciągle na świeczniku. No tutaj jest konkret, to jest widać, prawda? Myślę, że takie właśnie myślenie jest myśleniem przeważającym. I niestety myślę, że w przepracowaniu tego miejsca leży cały problem z opowiadaniem o misji świeckich w Kościele. Choć ja wolę mówić, mimo że jest to mało językowo zgrabne, o kapłaństwie powszechnym. Dlatego, że jestem głęboko przekonany, że podział świeccy i duchowni jest podziałem głęboko niebiblijnym, nieuzasadnionym i niekoniecznym w chrześcijaństwie. Czy ja jestem duchownym, czy ja nie jestem? Nie ma większego znaczenia dla mojej posługi. Czy ja mam taki, czy inny status społeczny? Dla mojej posługi ma znaczenie, czy Chrystus mnie posłał z misją, a nie to, jaki mam status. Bo kiedy mówimy o duchownych i o świeckich, mówimy o statusie społecznym, a nie mówimy z koniecznością powołania każdego z nas, czy o misji. To jedna strona medalu. A druga strona medalu jest taka, że jeżeli już mówię o powołaniu, to jest charakterystyczne dla powołania kapłaństwa powszechnego, to mówię o tym, że w oczach Bożych całe ludzkie życie jest nieskończonym Bogiem. I gdybyśmy spróbowali to spojrzeć od tej strony, nie od strony chrześcijańskiej musztry, pewnego kościelnego pichtu, szat, splendorów i tym podobnych rzeczy, które otaczają zazwyczaj osoby duchowne, tylko spojrzeli na to, co rzeczywiście w oczach Bożych jest cenne. Byśmy zobaczyli, że ludzkie życie, całe ludzkie życie, włącznie z jego manualami, jest cenne, niewiarygodnie wartościowe. Bo te kościelne dokumenty to właśnie mówią. Jeśli mówią, że kapłaństwo powszechne w rodzinie dokonuje się przez modlitwę, ofiarę, znoszenie utrapień i wszystkiego innego, to mówi tylko tyle, że dla Boga jest to cenne. Że te relacje małżeńsko, rodzicielsko, dziecięce, synowskie i córczane są relacjami ważnymi z punktu widzenia wiary i z punktu widzenia powołania, które człowiek nosi w sobie. Że dla Boga są to ważne rzeczy. Że to my tylko traktujemy tego banału, Bóg nie. Jakbyśmy na to w ten sposób spojrzeli, to byśmy zobaczyli, ile w tym naszym szarym, zwyczajnym wydawałoby się życiu, że Bóg dostrzega w nim mniej szarości niż my sami. Ponieważ te teksty, które przeczytałem, czy do których się odniosłem z dokumentów kościelnych współczesnych, niedawno, one są niczym innym, jak po prostu wnioskiem z uczciwej lektury
12 rozdziału listu do Rzymian i innych fragmentów Pisma Świętego, ale zwłaszcza 12 rozdziału listu do Rzymian, który, myślę, jest tekstem wiodącym, jest złotą drogą dla zrozumienia powołania tego, co się nazywa kapłaństwem powszechnym chrzczonym. Dlatego sobie pozwolę cały rozdział 12 teraz przeczytać, chociaż jeden raz sam go z niego zacznę. Używam tłumaczenia Biblii Poznańskiej, nie Biblii Tysiąclecia, więc Państwo zaznajomieni z Tysiąclatką mogą zwrócić uwagę na to, że to nieco inne tłumaczenia. Nawołuję więc Was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście poddali się Bogu na ofiarę żywą, świętą, przyjemną. Będzie to Wasza duchowa służba. Nie ulegajcie też obyczajom tego świata, lecz przemieniajcie się, odnawiając Waszego ducha, abyście umieli rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe Bogu i doskonałe. Polecam bowiem, zgodnie z udzielonym mi darem, każdemu przebywającemu wśród Was, aby nie mniemał o sobie więcej niż należy. Niech każdy mądrze myśli o sobie. Bóg każdemu przydzielił wiarę według wyznaczonej mu miary. Jak bowiem w jednym ciele posiadamy wiele członków, a wszystkie one spełniają różne czynności, tak również my, choć jest nas wielu, stanowimy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z nas jest cząstką drugiego. Mamy zaś różne dary, według udzielonej nam łaski. Czy to dar proroctwa, którego należy używać zgodnie z zasadami wiary? Czy to dar usługiwania, które okazujemy w usługiwaniu? Czy to dar nauczania, którym cieszy się nauczający? Czy to wreszcie dar zachęcania, którym cieszy się zachęcający? Kto daje jałmużnę, niech czyni to w stanowisku. Kto przewodniczy społeczności, niech będzie gorliwy. Kto pełni dzieło miłosierdzia, niech czyni to ochoczo. Miłość ma być bez obłudy. Brzydąc się złem, podążajcie za dobrem. We wzajemnej miłości braterskiej bądźcie serdeczni. We wzajemnym szacunku bądźcie uprzedzający. W gorliwości nie bądźcie opieszani. Bądźcie płomiennego ducha. Służcie Panu. Cieszcie się nadzieją. W prześladowaniu bądźcie wytrwali. Trwajcie w modlitwie. Wczuwajcie się w potrzeby świętych. Starajcie się być gościnni. Błogosławcie tym, którzy Was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Cieszcie się z tymi, którzy się cieszą, a płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie włączeni wspólnym uczuciem. Nie mniemajcie o sobie zbyt wiele, lecz uniżajcie się wobec pokornych. Nie uważajcie się za mądrych. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się czynić dobrze wszystkim ludziom. Jeśli to możliwe, jeśli to od Was zależy, żyjcie w pokoju ze wszystkim. Umiłowanie nie wymierzajcie sami kary, lecz pozwólcie działać sprawiedliwości Bożej. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta, ja się wzajemnie, mówi Pan. Lecz jeśli twój wróg jest głodny na karm, bo jeśli jest spragniony na pójko, w ten sposób postępujesz, złożysz jego głowie rozżalone rękę. Nie daj się pokonać złu, lecz zło pokonaj dobre. To jest cały rozdział 12 listu do Rzymian. Znowu wraca metafora jednego ciała wielu członków, wagi codziennych wyborów, codziennych decyzji. Znowu posługa rządzenia jest na przedostatnim miejscu, a posługa prorocza jest na początku. To jest proroctwo, to nie jest wyobrażenie przyszłości, tylko umiejętność rozpoznawania czasów obecnych, tego czym one są. A więc całe życie chrześcijanina jest święte i godne szacunku. Dajcie ciała swoje na ofiarę duchową. Bo ofiara duchowa to nie jest ofiara z duszy, tylko ofiara całego człowieka poddanego Duchowi Świętemu. Ofiara duchowa to jest taka ofiara, jakiej chce Duch. Tego próbowało to słowo przetłumaczyć. Ofiara Chrystusa na krzyżu też była ofiarą duchową, mimo że najbardziej dotyczyła ciała. Drugi fragment istotny dla zrozumienia, czy dla... Ja Państwu podaję w tym dzielnicy pewne ścieżki, którymi można by spokojnie, bezpiecznie, będąc w wierze Kościoła, podążać ku zrozumieniu tego, czym jest kapłaństwo powszechne. Bo tylko ścieżki podać mogę. Na końcu wytłumaczę dlaczego. Następną ścieżką jest cytowany już przeze mnie na poprzedniej godzinie fragment pierwszego listu świętego Piotra. Wy jesteście królestwem kapłaństwem, narodem świętym,
abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przeciwnego swojego światła. Powołanie do ogłaszania, do głoszenia i do szerzenia Słowa Bożego jest powołaniem, które człowiek ma nie na mocy sakramentu święca, tylko na mocy sakramentu chrztu, czyli przynależy do kapłaństwa powszechnego. Czytamy, już wcześniej przypominam o bierzmowanym, który ex officio, quasi ex officio, nie jako z urzędu, ma obowiązek dawania świadectwa. Dam jeden konkretny przykład. Kościół w Korei jest kościołem od początku do końca założonym przez świeckich. Kościołem założonym bez żadnego księdza. Kilka faktów. 1770 rok. Koreańczycy wysyłają do Chin poselstwo. Jeden z posłów spotyka tam chrześcijan i przywozi z powrotem do swojego kręgu, przyjaciół, teksty słynnego jezuickiego misjonarza Chin Mateo Ricciego. Grupa intelektualistów i arystokratów koreańskich, pewien krąg walczący o przełamanie kastowego systemu, między innymi społecznego panującego w Korei, walczącego o egalitaryzm społeczny, czyta te teksty. Ów egalitaryzm właśnie, brak kastowości w chrześcijaństwie, ogromnie pociąga. Czyta, chce się dowiedzieć więcej. A więc wysyła do Chin syna ambasadora owego, aby spotkał katolickich misjonarzy, aby się więcej dowiedzieć. Ten ich spotyka w Pekinie, uczy się chrześcijaństwa, zostaje ochrzczony, pozostaje z nim przez jakiś czas i w 1784 roku, 14 lat od rozpoczęcia tej przygody, wraca wraz z materiałami i rozpoczynają się pierwsze grupy studyjne i pierwszy dom modlitwy powstaje. On jest ochrzczony chrześcijaninem, a w ogóle się nie chce. I bardzo szybko powstaje kościół oparty na świeckich, gdzie świeccy chrzczą, gdzie tworzą się wspólnoty kościelne i nie ma ani jednego księdza. Głoszą Chrystusa otwarcie, mimo państwowej niechęci. Zwłaszcza, że, jak już wspominałem, ma też pewien wątek społeczny, wątek egalitaryzmu społecznego, któremu państwowa władza jest oczywiście niechętna. Przeżywają kilka fal krwawych prześladowań. I nadal trwają jako kościół i nadal tam nie ma jednego księdza. Pierwszy ksiądz, Chińczyk zresztą, pojawia się dopiero w 1831 roku. Za nim przerwa francuscy misjonarze. Dostaną tłumaczy, świeckich tłumaczy, którzy będą na koreański przekładali ich kazania i ich katechezy. Rola tych tłumaczy była niewiarygodnie wielka, bo ci tłumacze byli również właścicielami sami z Chin. Pierwszy koreański ksiądz, święty Andrzej Kitajkowy, bardzo krótko funkcjonuje, krótko żyje, tylko 25 lat, kiedy zginął Chińczyk, jest to rok 1846. Dopiero wtedy się pojawia duchowieństwo w tym rozumieniu. Słyszałem, aczkolwiek nie mam pewności, tylko jako przypuszczenie to dopowiadam, że chrześcijanie koreańscy posuwali się do tego, że celebrowali Eucharystię, mimo tego, że nie było żadnego wyświęconego. Albo też na przykład Eucharystii, ale to jest wątek, który wymagałby bardzo poważnego zbadania, a badania są bardzo trudne, jako że język koreański nie należy do najłatwiejszych. Proszę zobaczyć, cały kościół lokalny, to dziś istniejący, powstał bez jednego księdza. Nie było tak, że przyjechał ksiądz misjonarz i założył. Świeccy go zrobili. Po ludzku mówiąc, patrząc. Klasztor, w którym w tej chwili mieszkam, jest klasztorem, który sprowadzili do Łodzi świeccy. Trzeci zakon istnieje w Łodzi od 25 lat. Klasztor dominikanów jest dopiero od 5. Oni nam utorowali drogę w dużej mierze i bardzo aktywnie. I szkoła wiary w Łodzi, dominikańska szkoła wiary, istnieje dłużej niż klasztor. Wcześniej była szkoła wiary, aniżeli klasztor dominikanów, prowadzili to tercjarze nasi. Zresztą do dzisiaj to prowadzą. Drugi wątek, który bym chciał podjąć, to jest, jeśli chodzi o przeżywanie kapłaństwa powszechnego, to jest zwrócenie się po światu. Jeżeli, słuchając kardynała Ratzingera mówiącego o roli kapłaństwa ministerialnego, którą określa jako zwrócenie się i podtrzymywanie w kościele jego kapłańskiej natury, A więc kapłaństwo ministerialne jest zwrócone ku Kościołowi, ku wspólnocie wiernych, aby podtrzymywać ich kapłańską godność. Tak kapłaństwo chrzcielne jest zwrócone ku światu. Jest zwrócone ku wspólnocie ludzkiej po to, żeby głosić im działanie tego, który wyrwał nas z ciemności do swojego przeciwnego światła. Apostolska działalność wśród osób niewierzących, zwrócenie się apostolskie do niewierzących jest fundamentalnym zadaniem kapłaństwa właśnie powszechnego. I jeżeli kapłaństwo jest mamy zwrócone ku światu, to no w dużej mierze będzie wymagało tego, co jest charakterystyczne dla powołania właśnie osób tak zwanych świeckich. Patrzeć życiu prosto w twarz. Wiara ma nam bowiem pomóc spojrzeć życiu prosto w twarz. Często nam niestety źle przeżywana wiara przeszkadza. Wiara nakłada na człowieka różnego rodzaju filtry. Takie filtry, które sprawiają, że niejednokrotnie nie chcemy zobaczyć życia, jakim ono jest. Próbujemy się ukryć za wiarą. Tylko wtedy to już nie jest wiara, to już jest bigoteria. Wydobywać to, co wartościowe i podtrzymywać to, co kruche. Jeśli kapłaństwo polega na składaniu ofiary, kapłaństwo powszechne, zwrócone ku światu, polega na składaniu w ofierze własnego życia i całego świata, to członek tego kapłaństwa, chrześcijanin, który jest obdarzony tą misją, bierze ten świat w swoje ręce i to ma właśnie uczynić, wydobyć to, co wartościowe, podtrzymać to, co kruche. To jest ciekawa misja, wydaje mi się, że najbardziej cenna misja, dlatego że wydobyć to, co wartościowe z tego świata oznacza niezgody na przeklejanie łatek. My się posługujemy w świecie, próbując go opisać czy zrozumieć, bardzo często łatkami. Łatką pobożnisia, łatką księdza, łatką świeckiego, łatką bezbożnika, łatką wroga kościoła. Trzeba bardzo uważać, bo nie jeden ruch kościoła okaże się być jego przyjacielem, nie jeden przyjaciel kościoła może się okazać jego wrogiem. To bardzo charakterystyczne, wydaje mi się, to jest wielka naiwność bardzo wielu przedstawicieli Kościoła, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju naiwne zaufanie do świata polityki. Ktoś gdzieś mądrze powiedział, że polityk traktuje Kościół jak traktuje słupek. Czasem się podeprze, a czasem właśnie wiadomo, co się z tego zrobić. To nie jest umiejętność jakby patrzenie na rzeczywistość tego świata i wydobywania tego, co wartościowe, wymaga pewnego intelektualnego, umysłowego i duchowego wysiłku, nie zgadzania się na łatki, na proste jakby tytuły. Że ci to wrogowie, ci to przyjaciele, bo to wcale jest takie oczywiste. To dotyczy świata mediów bardzo mocno. Czy też ta retoryka o tych złych mediach, które są takie czy owakie, to jest klasyczna retoryka łatki. Ona bywa prawdziwa, ale czasami bywa haniebnie fałszywa. I kapłaństwo powszechne to jest ten dar, który nam Chrystus daje, abyśmy umieli wydobywać to, co dobre, a jednocześnie to, co kruche, podtrzymywać. Nawet jeżeli do końca się z tym nie zgadzamy, jeżeli widzimy ziarno dobra, gdziekolwiek ono jest, naszym obowiązkiem jest to wydobyć. Nie pozwolić mu zginąć. Zbieranie dobra po całym świecie oznacza także zbieranie go tam, gdzie wydawałoby się, że go nie ma. Na dni popiołu ucisty wyjamy. To trzeba rozgrzewać pokój, żeby go znaleźć. Prawda? To też wymaga dialogu z inaczej wierzącymi. I to właśnie dialogu. Bo jeżeli ma to być wydobywanie tego, co wartościowe i podtrzymanie tego, co kruche, to znaczy również słuchanie tych, którzy myślą inaczej. Oni niejednokrotnie nam wiele powiedzą. Oni niejednokrotnie pozwolą nam rozbić pewne struktury myślowe. Jest bardzo charakterystyczne, jak tam właśnie bardzo prosty przykład. Bo mam w ogóle wrażenie, że we współczesnym Kościele jest bardzo wiele lęku. Lęku, który jest moim zdaniem świadomy, znaczy nieświadomą bezbożnością, nieświadomą niewiarą. Lęku, co jest nam w stanie tylu wrogów u nas. Jest bardzo proste, nic się za tym nie stanie. Pan powiedział, mury piekierne Kościoła Bożego nie przebogą. Nie ma się co bać. Jeżeli wierzę Słowu Bożemu, to nie będę się przejmował statystykami. Będę się troszczył tylko o to, aby Słowo Boże było czczone przez moją wspólnotę i głoszone przez moją wspólnotę. I tylko to się liczy. I będę patrzył życiu prosto w twarz, będę również starał się wydobywać to, co wartościowe i podtrzymywać to, co kruche. W związku z tym, kiedy spotkam kogoś, kto myśli inaczej niż ja, nawet jeśli będzie mi zarzucał różne rzeczy, które fałszywie bądź prawdziwie popełniła, albo fałszywie bądź prawdziwie charakteryzuje się moja religijna wspólnota, nie będę zakładał zbroi, tarczy i włóczki do ręki, żeby go odeprzeć. Ty zły człowieku, wrogu, jak ty możesz. Tylko będę się postarał znowu wydobyć z tego to, co wartościowe, także dla mnie. I podtrzymać to, co kurde. Ktoś z moich znanych opowiada mi, że na wywiadówkę do ich syna, czarnastoletniego, przyszedł ksiądz katecheta i mówi, że chociaż młodzież jest bardzo grzeczna, fajna, to jest jednak zaniepokojony, bo wielu z tych ludzi zadaje pytania, czy Bóg w ogóle istnieje. Jest bardzo niepokojące pytanie. Goli zaproponował rodzicom, żeby swoje nastoletnie pociechy wysłali na kurs Filipa. Na moi znajomi rodzice powiedzieli, że ksiądz powinien się cieszyć, że będzie zadawał takie pytanie, bo to znaczy, że go w ogóle Bóg się interesuje. To jest dobry przykład dobrze postawionego problemu. Ksiądz zamiast się martwić, że dzieci takie pytania zadają, czy młodzież, powinien być szczęśliwy, że jeszcze chcą w ogóle z nim o tym rozmawiać. Bo to jest stan i zaufania, i chęci buntu pewnego fermentu, a ferment jest z zasady dobry, tylko trzeba po prostu, dokładnie, fermentacja soku z winogron może pójść w kierunku całkowitego skwaśnienia tego soku, albo w kierunku pięknego, wspaniałego, dojrzałego wina. Pytanie, jak się prowadzi fermentację? Myślę, że bardzo często na kiedykolwiek ferment reagujemy lękiem, że oj, on jest. Ale pamiętajmy, gdyby nie było fermentacji, nie byłoby też wina. Ciekawe, że błogosławiony Karol de Foucault nie nawrócił żadnego Tuarega, ale wszyscy mieli jego szacunek, że jest człowiekiem Bożym. I być może tylko to było jego misją. Jednocześnie kapłaństwo powszechne jest także zwrócone ku Kościołowi, ku społeczności Kościoła, jak też ku liturgii. Ku społeczności Kościoła w kwestii troski o niego. I to nie tylko troski jego doczesne, materialne potrzeby. Tutaj publicznie było to powiedziane, więc ja też zacytuję z nazwiska. Ksiądz prymas Glem kiedyś wsławił się takim podmocikiem, że gdyby nie świeccy, to Kościół materialnie nie przeżył. Wpisując się doskonale w pewną retorykę, którą nawet w nazwie tego wykładu mieściliśmy, prawda? Dzisiaj władzi, to jest zasadnicza rola świeccy. Nie mówię o trosce o Kościół, jako o trosce o utrzymanie duchowieństwa, o utrzymanie materialnych substancji, świątyń, tudzież różnych tak powiem, budynków. Mówię o trosce o Kościół, jako o trosce o wspólnoty wierzące. Myślę, że to jest podstawowe zadanie, które ciągle jest bardzo trudne w naszych polskich realiach, jako że wspólnoty kościelne, zwłaszcza parafialne, nie są wspólnotami, tylko są różnymi religijnymi punktami usługowymi, gdzie ksiądz wraz z kilkunastoma albo kilkudziesięcioma pomocnikami z pewnego rodzaju religijny serwis sprawuje dla pozostałych, którzy są odbiorcami. I mamy producentów i tak powiem, i odbiorców tego produktu, prawda? I ksiądz na spotkaniu z tymi ludźmi, którzy pomagają, zastanawia się właśnie, jaki ma target i co ma zrobić, żeby ten target był większy. Ale to nie jest język Kościoła, to jest język właśnie współczesnego handlu, to jest język konsumpcji, to nie jest język wspólnoty. Kapłaństwo powszechne jest także nakierowane na wspólnotę i to jest pewien problem. I po raz kolejny muszę Państwu tylko powiedzieć, że pokazuję tylko punkt do dyskusji, do rozważenia, ponieważ w żaden sposób nie wiem, jak to zrobić. To jest bardzo trudne i doświadczam tego nawet w naszym łódzkim klasztorze, gdzie troska o Kościół i pewnego rodzaju świadome wprowadzenie do życia czy liturgicznego, czy do misji tego klasztoru troszeczkę innego niż ten tutejszy wrocławski pod wieloma względami. Jest po prostu trudne, dlatego że danie wolnej ręki chrześcijanom świeckim bardzo często owocuje bezradnością w tychże. My mówimy, zróbcie co chcecie, a oni nam mówią, a wy nam powiedzcie, co my mamy zrobić. To my wtedy zrobimy, co chcemy. jest nieustanny problem, który jakoś uczymy się od 5 lat przełamywać z jednej i z drugiej strony tego dialogu. Naprawdę nie jest wcale prosto. Dotyka to jednego podstawowego problemu. Jeżeli kapłańska godność całego Kościoła jest jakością realną i rzeczywistą, a nie tylko metaforą pobożną dla uspokojenia świeckich, że nie są tacy mało ważni, że mają coś więcej w Kościele niż tylko modlić się i płacić. Może zajmę tylko modlić się, aż modlić się, nie chcę mówić. Ale w tym kontekście społecznym to bywa, że to jest traktowane jako tylko. To musimy sobie zdać sprawę z tego, że nawet jeżeli kościelne dokumenty te prawdy wiary odkopały, dowartościowały, umieściły w najbardziej istotnych współczesnych dokumentach przekazu wiary, jakim jest oficjalny katechizm Kościoła katolickiego, który szeroko, pełną każdą w kilkunastu miejscach czerpie z dokumentów soborów, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli jakaś prawda nie funkcjonowała przez kilkanaście wieków praktyki kościelnego życia, to ona nie zafunkcjonuje w ciągu 50. Jedyne, co możemy teraz zrobić, to próbować podchodzić do tematu. I to, co do tej pory Państwu mówimy, jest niczym innym, jak tylko próbą podchodzenia do tematu. I próbować sobie ponazywać te przestrzenie, w których to się może dokonać, a jednocześnie zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy niestety ciągle, ponieważ dokonał się ten podział, socjologiczny podział na klery świeckich, na dwie grupy społeczne w Kościele. Nie na dwie formy przeżywania chrześcijańskiego powołania, nie na dwie formy posługi, tylko na dwie grupy społeczne. Odmienne. Które mają swoje własne światy i własne dziwactwa i spotykają się zazwyczaj stojąc przy ołtarzu po jednej i po drugiej stronie. Jeżeli mamy to przełamać, to jest praca na kilka pokoleń. I zarówno jedna, jak i druga strona tego dialogu musi przełamać swoje własne ograniczenia. Bo proszę Państwa, najlepiej i najwygodniej jest tak, żeby zostało tak, jak jest do tej pory. Bo to jest najwygodniej. Świeccy będą narzekali na księży, że są za dużo kasy i że żyją tak, jak żyją. A księży będą narzekali na świeckich, że są bierni, ale z drugiej strony będą szczęśliwi, że mogą się wykazać, że mogą podjąć się do tych bębenek, szczególną społeczną rolą, odmiennością stroju, przywilejami, bo to wiadomo, że w policjach mandat tam mniejszy albo w ogóle, bo to wiadomo, że w kolejce łatwiej się dostać gdzieś tam do jakichś dóbr ciągle jeszcze potrzebnych. Wiadomo, że w urzędzie w kolorancji jest prościej się załatwia. Ja dokładnie, jak zakładałem pastor w Łodzi, to raz na jakiś czas wchodziłem w kolorancję, a się wchodziłem bez. I dokładnie widziałem, że jestem zupełnie inaczej traktowany. To jest bardzo charakterystyczne. I z jednej strony będziemy narzekać księża, że właśnie tak, i z drugiej strony będziemy korzystać z tych przywilejów, którym są nam dane, a nie mają nic, ale to nic wspólnego z naszą rzeczywistą misją. A świeccy będą narzekać na księży, na poziom kazań, bardzo słusznie zresztą najczęściej. A z drugiej strony będą doskonale wolni od troszczenia się o społeczność Kościoła, ponieważ inni to za nich rozrobią. I w ten sposób najlepiej, najwygodniej dla nas jest, żeby zostało tak, jak jest. To, co ja mówię, proszę potraktować jako wyzwanie do tego, żeby było nam za wygodniej, żebyśmy zaczęli poważnie myśleć o tym, że chcemy być w zgodzie z Bożym Słowem, którego jesteśmy depozytariuszami Kościoła, wszyscy. Musimy zrobić coś, co sprawi, że nie będzie nam wygodnie. I że to będzie trwało dłużej, jeżeli tylko nasze pokolenie. Że być może dzieci naszych dzieci będą pierwszymi beneficjentami tego dobrodziejstwa. Paradoksalnie. Sytuacja społeczna w Europie, europejski egalitaryzm i duch demokracji bardzo w tym może pomóc. Mimo, że znowu z nalepki jest on wrogiem chrześcijańskiego kościoła. Ale jak się spojrzy spod nalepkę, to tam można by jedną dobrą rzecz wypowiedzieć. I trudności, które w tej materii będziemy przeżywać, z całą pewnością są trudnościami, które warto podjąć i można tylko sobie powiedzieć tak samo jak Paweł do Tymoteusza, weź udział w trudach i niewygodach dla głoszenia Ewangelii. To jest zaproszenie, które wydaje mi się być istotne i które w tym momencie do Państwa wystosowuje. Miałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Miałem powiedzieć o papieństwie powszechnym, które się realizuje w liturgii, ale po prostu nie ma to czasu. W związku z tym wystawię to. Nie będę o tym mówił, bo się wydaje, że Państwo o tym jest ważne.